With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 87 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 87 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Niedziela Palmowa otwiera celebrowanie Wielkiego Tygodnia, które wieńczy Triduum Paschalne, podkreślające najistotniejsze prawdy naszej wiary. Wielka pokora Jezusa, realizującego wolę Ojca, rozpoczyna się Jego triumfalnym wjazdem do Jerozolimy na osiołku, znaku pokornego wypełniania proroctw dotyczących cierpiącego za lud sługi Jahwe Mesjasza. Ogołocenie i pozostawienie go w całkowitej bezsile pokazuje jego prawdziwie ludzką kondycję, zwaną katarsis, której zdanie się na niewidzialnego Boga graniczy z heroizmem całkowitego zawierzenia mu. To dlatego refren psalmu niczym echo winien dźwięczeć w naszych ustach w postaci prawie że wypominania Bogu, który milczy. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Taki jest stan człowieka doświadczanego przez pustkę i nicość życia. Człowieka wołającego w obliczu próby o doświadczenie Bożej obecności i mocy. Jezus musi przejść swoją próbę męki i śmierci, by pokazać człowiekowi, że w podobnym granicznym doświadczeniu może i powinien on liczyć na Niego, ponieważ On pierwszy przeszedł granicę życia i bolesnej śmierci, stając się dla nas światłem i nadzieją. Dzisiejszy opis męki pańskiej jest przykładem, czyli wzorem, paradygmatem historycznego zmagania się z sensem życia ludzkiego, wspomożonego Bożym wejrzeniem w Jezusie Chrystusie. Oby każdy z nas w chrystusowym doświadczeniu krzyża i zmartwychwstania potrafił znaleźć sens swoich zmagań, trudów i cierpień.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zakochani lubią dawać sobie przy rozstaniu pamiątki, upominki. Jest to zazwyczaj jakaś szczególna fotografia, obrączka, broszka, kokardka, wierszyk wpisany do pamiętnika, list, cokolwiek, coś, co by im stale przypominało ich wzajemną, niegasnącą miłość. Nie inaczej postąpił Jezus Chrystus, Bóg człowiek, gdy miał odejść z tego świata. Wszak prócz natury boskiej miał też i ludzką. Przeto jadł, pracował, męczył się, cierpiał, płakał i cieszył się zupełnie jak my. U Niego jako Boga miłość nie jest tylko przymiotem, miłość jest Jego naturą. Chrystus nie chciał pozostawić po sobie zwykłej pamiątki, która by świadczyła o dawnej Jego obecności wśród ludzi. Jezus nie chciał być tylko przedmiotem wspomnień. Nie chciał ludziom zginąć z oczu. Nie chciał się wyłączyć z nurtu ich codziennego życia. On postanowił z nimi pozostać przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Chciał się z nimi spotykać, rozmawiać, żyć. Z nami się jednoczyć. Pamiątka, którą Chrystus pozostawił i w której pozostał z nami na zawsze, przez którą się z nami jednoczy, przechodzi wszelkie ludzkie pojęcie. Tylko miłość, i to potężna miłość Boża, mogła się na coś podobnego zdobyć. Miała to być pamiątka największej Jego miłości, którą okazał przez złożenie ofiary ze swego życia na ocalenie nas z niewoli grzechu, a zarazem coś więcej niż pamiątka. Bo miłość Jego możemy kontemplować, jak Jego Matka Maria, Jan i Maria Magdalena na Golgocie w Jego krwawej ofierze na krzyżu. My kontemplujemy ją w Jego ofierze ołtarza. Dzisiaj podam ramy tego wielkiego wyrażenia w pogadance, którą opatruję tytułem Pamiątka Największej Miłości. Pascha, Wielkanoc, jest największym świętem chrześcijańskim. Przejęliśmy jej tradycję po Izraelitach, ale dzięki Chrystusowi ma ona nową treść. Pascha łączyła się ze wspaniałymi obchodami. Tak było również dnia 6 kwietnia 30 roku naszej ery, kiedy Jezus Chrystus obchodził ją po raz ostatni w swym życiu na ziemi. Do Jerozolimy przybywali Izraelici z całej Palestyni i z zagranicy, aż z tak daleka jak z Hiszpanii, Francji, Maroka. Prawo bowiem pozwalało osiedlać się im tylko w odległości 90 dni drogi od Jerozolimy, żeby co roku mogli odbyć do niej pielgrzymkę. Tylko w razie konieczności mogli uczestniczyć w świętych obrzędach w swojej synagodze, w Rzymie, w Aleksandrii, Antiochii, w Nazarecie czy gdzie indziej. Pascha żydowska była świętem dziękczynienia za wybawienie z niewoli egipskiej. W czasie uczty paschalnej Izraelici spożywali upieczonego w ogniu młodego baranka i wspominali przemożne cuda zdziałane przez Boga, plagę śmierci pierworodnych pośród Egipcjan i wyprowadzenie z niewoli. Krew baranka zapewniła im ocalenie. Chrystus wybrał się do Jerozolimy na Paschę wraz z apostołami i matką swoją Marią. W samym mieście trudno było o mieszkanie, toteż pielgrzymi przybyli z daleka, przeważnie rozbijali namioty dokoła murów, a na nabożeństwa szli do świątyni. Chrystus ze swym otoczeniem łatwo znalazł gościnę w domu swego przyjaciela, Łazarza, i jego sióstr, Marii i Marty w Betanii, odległe niecałe 3 mile od świętego miasta. Możemy przypuszczać, że gościnni gospodarze nalegali, aby Chrystus spożył wieczerzę paschalną wraz z nimi. Nazajutrz zaś mogliby wszyscy udać się na nabożeństwo do świątyni jerozolimskiej. Chrystus zadecydował jednak inaczej, bo przecież miał ustanowić nową Paschę. Ewangelia potwierdza, że wszystko miał z góry zaplanowane. Miała to być jego ostatnia wieczerza paschalna, którą pragnął połączyć ze swą męką, pojmaniem, osądzeniem i śmiercią krzyżową. Dlatego nową paskę chciał spożyć w ścisłym gronie swych uczniów, by ją im pozostawić w dziedzictwie jako nowy, wieczysty testament. Święta Paschy trwały tydzień. Rozpoczynały się w czwartek, który był dniem przygotowania. Izraelici zwali ten dzień świętem prześników, czyli niekwaszonych chlebów, bo kobiety żydowskie nie miały czasu zakwasić ciasta przed ucieczką z Egiptu. My, chrześcijanie, ten dzień nazywamy Wielkim Czwartkiem. Chrystus samego rana polecił uczniom wynająć w mieście izbę i przygotować wieczerzę. Wskazał nawet człowieka, który miał im oddać górną izbę na ten cel. Nie podał jego imienia, ale uczniowie i tak łatwo go odnaleźli, bo według wskazania mistrza miał nieść na ramieniu wodę. Wiadomo zaś, że ten obowiązek na wschodzie należał tylko do kobiet. Z kolei apostołowie kupili baranka i zanieśli go do świątyni, gdzie od samego rana odbywał się ubój rytualny baranków i koźląt. Baranek miał być jednoroczny i bez skazy. Upuszczoną z nią krew kapłani wylewali na płytę ołtarza, zaś lewici spalali na ołtarzu całopalenia wszystkie odpadki, tłuszcz, wnętrzności, nerki i błony otaczające wątrobę. Po tym obrzędzie każda rodzina zabierała swego baranka do domu lub do namiotu na wieczerzę. Apostołowie pobiegli ze swoim do wieczernika, aby go upiec na ogniu, zanim nadejdzie Chrystus z resztą apostołów. Przyrządzili też sałatę z pięciu gatunków gorzkich ziół, na pamiątkę gorzkiej niewoli egipskiej. Dalej wino i prześniki. Na koniec przygotowali haroset, danie, składające się z migdałów, fig, daktyli, wina i cynamonu. Chrystus zjawił się we wieczerniku krótko przed zachodem słońca. Trzeba pamiętać, że u Izraelitów zachód słońca oznaczał koniec dnia. Początek nowego dnia, jednocześnie sygnał do rozpoczęcia wieczerzy paschalnej, dawali trębacze świątyni potrójnym głosem srebrnych trąb. W tę piękną księżycową noc, a była to pełnia księżyca, Jezus zajął z apostołami miejsce przy stole. Tradycyjna wieczerza rozpoczynała się od spożycia baranka, gorzkich ziół, owoców i picia wina. Potem najmłodszy uczestnik biesiady, w tym wypadku musiał to być Jan, zwrócił się do Jezusa z rytualnym pytaniem, czemu ta noc różni się od innych. W odpowiedzi Jezus przedstawił dawne dzieje Izraelitów, wyzwolenie ich z egipskiej niewoli 1500 lat temu. Możemy przypuszczać, że potem mistrz mówił o gorszej niewoli, w jaką człowieka zakuwa szatan i grzech, a z której on, nowy Mojżesz, wyprowadzi wszystkich ludzi i wprowadzi do nowej ziemi obiecanej, do Królestwa Niebieskiego. Gdy skończył przemowę, wszyscy wstali, a Jezus odmówił nad nimi słowa błogosławieństwa. Bądź pochwalony, o przedwieczny, który wybawiłeś Izraela. Bądź pochwalony, Boże nasz, Królu Świata, Stwórco owocu winnego szczepu. Po czym Chrystus znów zajął miejsce przy stole i długi czas udzielał im wiele napomnień i wskazań, które tak pięknie opisał święty Jan w swojej Ewangelii. Razem przeczytać. W tym samym czasie cały lud Izraela również spożywał Paschę. Spożywał ją o parę ulic od wieczernika arcykapłan Kaifasz ze swoim teściem Annaszem. Jezus i chyba tylko ci dwaj wiedzieli, że za parę godzin spotkają się, bo Kaifasz już od tygodnia knuł spisek, aby Jezusa pojmać i skazać na śmierć. Kaifasz spodziewał się lada chwili Judasza zdrajcy z meldunkiem, gdzie można będzie zaaresztować Chrystusa. Po wyjściu Judasza z wieczernika Chrystus odbiegł od zwyczajów żydowskich i rozpoczął nową część uczty, którą nazywamy ucztą nowego przymierza. Rozpoczął ją tymi słowami. Gorąco pragnąłem spożyć z wami tę ucztę paschalną, zanim cierpieć będę, bo powiadam wam, że jej już więcej spożywać nie będę, aż znajdzie swe całkowite wypełnienie w Królestwie Bożym. Wśród ogólnej ciszy, w atmosferze smutku i złego przeczucia, w sercu Chrystusa wezbrała miłość do niepojętych granic. Pobłogosławił chleb, odmówił modlitwę dziękczynną i rozdając kawałki apostołom mówił: to jest ciało moje, bierzcie i jedźcie. Z kolei wziął kielich z winem do rąk, powtórzył błogosławieństwo, odmówił modlitwę dziękczynną i obchodząc wokół stołu, podawał każdemu z kolei kielich, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew moja, krew nowego przymierza, która przelewa się za wielu ludzi na odpuszczenie grzechu. I dodał: czyńcie to na moją pamiątkę. Apostołowie dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa, przy pomocy Ducha Świętego, złożą sobie wszystkie fragmenty scen, słów, czynów Jezusa i przepowiedni o Nim w jedną całość, która ujawniła obraz planu Bożego zbawienia. Dopiero wtedy zrozumieli głębię słów świętego Jana Chrzciciela, wypowiedzianych nad rzeką Jordan u progu publicznego wystąpienia Jezusa: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Teraz u kresu jego ziemskiej działalności widzieli spełnianie się tych słów. W Ogrodzie Oliwnym widzieli, jak Jezus pokornie jak baranek cicho oddał się w ręce oprawców. Przypomnieli sobie też słowa Jezusa po cudownym rozmnożeniu chleba nad Jeziorem Galilejskim, że odda im swe ciało na pokarm, a krew na napój. Z ofiary krzyża, z aktu miłości Boga człowieka do całego rodzaju ludzkiego, wyrósł najświętszy sakrament, Eucharystia. Dokoła tego sakramentu, znaku miłości Bożej, dokoła tej pamiątki krwawej ofiary, Kościół obudował całą swoją liturgię. Eucharystia jest ośrodkiem całej naszej religii. Eucharystia nie jest zwykłą sobie pamiątką, wspomnieniem czegoś, co się dawno temu wydarzyło. Eucharystia jest dalszym ciągiem aktu przebłagania Boga Ojca za nasze grzechy. W Eucharystii spotykamy Chrystusa zmartwychwstałego osobiście, nie tak jak w innych sakramentach. Dzięki niej jednoczymy się z naszym Zbawicielem. Przez nią w żyłach naszych płynie nowe życie, życie Boże, gwarantujące nam udział w szczęściu wiecznym. Przez nią dziękujemy Bogu za miłość do nas posuniętą aż do szaleństwa krzyża. Dlatego słowo Eucharystia znaczy dziękczynienie. Dziękujemy w niej Chrystusowi, że przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pójdź do Jezusa do niebios bram, w Nim tylko szukaj pociechy tam. A teraz przystępuję do skrzynki zapytań. Odpowiadać będę na pytania nadesłane przez naszych słuchaczy. Pierwsze pytanie. Dlaczego kapłani tu w Ameryce zmienili dawne słowa „pamiętaj człowiecze, żeś z prochu powstał i w proch się obrócisz” i mówią teraz w środę popielcową pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. List z Elmhurst, New York. Odpowiadam. Jak uważni są wierni, jak wstrząsająca i niezwykła ceremonia posypywania głów popiołem wyryła się w pamięć i w serca wiernych. Biorę do ręki Biblię Tysiąclecia i cytuję z niej te słowa, a są to słowa skierowane do Adama po jego upadku grzech pierworodny. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Istota rzeczy w jednych i drugich słowach jest ta sama i prawdziwa. Słowa te podkreślają, że z natury jesteśmy śmiertelni. Pierwiastki ziemskie, które tworzą nasze ciało za życia, tworzą harmonijną całość i godne mieszkanie duszy i Ducha Świętego. Ale z chwilą, gdy Duch opuszcza ciało, materialne składniki naszego ciała szybko przemieniają się w proch ziemi. Dlatego powinniśmy przejąć się również innymi słowami, które mogą być używane przy ceremonii posypywania popiołem. Nawracajcie się i wieście Ewangelię. Jesteśmy stworzeni przez Boga, chociaż bezpośrednio mamy swoich ziemskich rodziców. I mimo, że ciało nasze zostało uformowane z elementów ziemi, jest w nim wielkie dostojeństwo, bo wywodzi się od Stwórcy. Jest mieszkaniem nieśmiertelnej duszy. Nie wzgardził naszym śmiertelnym ciałem Syn Boży, gdy przy wcieleniu przybrał ciało ludzkie. A ostatecznie ciała nasze będą uwielbione na podobieństwo ciała zmartwychwstałego Chrystusa, jeśli sobie na to zasłużymy przez dobre życie.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Trwa Wielki Post, który jest czasem przygotowania na owocne przeżywanie największej tajemnicy naszej wiary – Zmartwychwstania Pańskiego. W orędziu na tegoroczny Wielki Post Ojciec Święty pragnie pomóc całemu Kościołowi ponownie przeżyć czas Wielkiego Postu jako czas łaski, z radością i prawdą. Jego orędzie opiera się na słowach Jezusa w Ewangelii Mateusza: a iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu. W środę popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, czyli okres przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W środę popielcową i Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, polegający na przyjęciu jednego posiłku do sytości i dwóch lekkich oraz abstynencji, czyli powstrzymania się od pokarmów mięsnych. Wszystkie piątki Wielkiego Postu są dniami abstynencji od pokarmów mięsnych.
Zakończyliśmy nowennę ku czci świętego Józefa. Wszystkim, którzy włączyli się do nowenny poprzez modlitwę i jałmużnę, składamy serdecznie Bóg zapłać.
Ojcowie Franciszkanie wysłali wam zaproszenie do udziału w nowennie do świętego Antoniego. Nowennę rozpoczną 17 kwietnia i będą prowadzić przez 9 kolejnych wtorków. Prosimy, weźcie w niej udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc marzec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę marca. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu ze wstawiennictwem Matki Bożej, Służebnicy Pańskiej.
Na marzec Ojciec Święty podaje nam następującą powszechną intencję modlitwy. Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby współpracowało jako jedna rodzina w budowaniu Królestwa Miłości i Radości.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 87 lat.
Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna. Skrytka pocztowa 454 Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.